Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI zaapelował do uczestników szczytu G8 o pomoc dla krajów najuboższych oraz wsparcie kościelnych dzieł edukacyjnych. W katechezie przypomniał postać świętego Cypriana.
Nadamy obszerną relację z audiencji ogólnej.
Watykański sekretarz stanu wskazał na fałsze historyczne czarnej legendy o milczeniu Piusa XII podczas II wojny światowej.
Zaprezentujemy papieskie intencje modlitewne na czerwiec.
6 czerwca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Benedykt XVI zaapelował do przywódców krajów G8 o pomoc dla państw najbiedniejszych oraz wsparcie kościelnych dzieł edukacyjnych. W związku ze szczytem w Heiligendamm papież przypomniał na audiencji ogólnej wymianę listów z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. W imieniu Kościoła 16 grudnia podziękował jej za zachowanie w agendzie G8 tematu ubóstwa na świecie, zwłaszcza w Afryce. Niemiecka kanclerz w odpowiedzi z 2 lutego zapewniła Benedykta XVI o dążeniu tego gremium do realizacji milenijnych celów rozwoju.
Chciałbym obecnie skierować nowy apel do przywódców zebranych w Heiligendamm, aby dotrzymali obietnic istotnego zwiększenia pomocy na rzecz rozwoju krajów najbardziej potrzebujących, zwłaszcza na kontynencie afrykańskim. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje drugi z wielkich celów milenium – zapewnienie wszystkim podstawowego wykształcenia, zagwarantowanie, by każdy chłopiec i każda dziewczynka skończyli pełny cykl nauki w szkole podstawowej do roku 2015. Punkt ten stanowi integralną część osiągnięcia wszystkich innych celów milenium, jest gwarantem ugruntowania celów już osiągniętych, jest punktem wyjścia dla autonomicznych i zrównoważonych procesów rozwoju.
Papież przypomniał, że Kościół katolicki zawsze w pierwszym rzędzie angażował się na polu wychowania. Szczególnie w krajach ubogich docierał tam, gdzie struktury państwowe jeszcze nie istniały. Podobne zaangażowanie podjęły inne kościoły chrześcijańskie, stowarzyszenia religijne i społeczne. Jest to rzeczywistość, którą rządy i organizacje międzynarodowe, stosując zasadę pomocniczości, winny uznać, docenić i wspierać, również poprzez wydzielenie odpowiednich środków finansowych, stwierdził Benedykt XVI. Wyraził przy tym nadzieję na poważne zaangażowanie zmierzające do realizacji milenijnych celów rozwoju.
Natomiast w katechezie na audiencji papież przypomniał postać pierwszego biskupa męczennika Afryki. Święty Cyprian nawrócił się na chrześcijaństwo w 35 roku życia. Wkrótce potem został kapłanem i biskupem Kartaginy. Umacniał wiarę i dyscyplinę we wspólnocie chrześcijan, którzy załamywali się w obliczu prześladowań za czasów Decjusza i Waleriana. Zachęcał do wytrwania w wierze, odważnego świadczenia o Ewangelii i do unikania grzechów.
Święty Cyprian jest autorem licznych traktatów i listów dotyczących natury Kościoła. Nauczał, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Podkreślał potrzebę budowania jego jedności opartej na fundamencie tradycji apostolskiej, łączności z biskupem Rzymu i Eucharystii. W nauce o modlitwie kładł nacisk na jej liturgiczny i wspólnotowy charakter. Głosił, że chrześcijanin, modląc się w jakimkolwiek miejscu i okolicznościach, powinien mieć świadomość swej więzi z całą wspólnotą Kościoła. Szczególnym miejscem modlitwy jest serce człowieka. Tam mieszka Bóg, mówi do człowieka, a człowiek go słucha. Niech nasze serca również napełnia obecność Boga i świadomość jedności z Kościołem, który jest naszą matką.
Benedykt XVI przyznał, że osobiście dużo skorzystał z traktatu świętego Cypriana o modlitwie Ojcze Nasz. Zanoszona w liczbie mnogiej podkreśla właśnie wspólnotowy charakter modlitwy obejmującej cały Kościół.
Chrześcijanin nie mówi Ojcze mój, ale Ojcze Nasz, nawet w ukryciu swej izby, gdyż wie, że w każdych warunkach jest członkiem tego samego ciała. Módlmy się więc, bracia najmilsi, pisał biskup Kartaginy, tak jak nas nauczył Bóg. nasz mistrz. Jest to modlitwa poufna, wręcz intymna, kiedy modlimy się do Boga tym, co jest Jego, kiedy wznosimy do Niego modlitwę Chrystusa. Ojciec rozpoznaje słowa swego Syna, gdy się modlimy. Ten, który mieszka wewnątrz naszej duszy, niech i swym głosem przemówi. Ci, którzy się modlą, niech czynią to w sposób odpowiedni, w skupieniu i ze czcią. Pamiętajmy, że stoimy przed obliczem Boga. Trzeba zatem spodobać się Bogu, zarówno postawą ciała, jak i sposobem przemawiania. Kiedy więc zgromadzimy się wspólnie z braćmi i wraz z kapłanem Boga sprawujemy święte obrzędy, trzeba pamiętać o skromności i porządku. Nie wypowiadajmy naszych modlitw bezmyślnie, ani też nie bądźmy gadatliwi w przedstawieniu prośby, którą należy polecić Bogu z całą skromnością i czcią. Bóg bowiem słucha serca, a nie języka. Te słowa pozostają aktualne i dzisiaj. Pomagają nam dobrze sprawować świętą liturgię.
Pozdrawiając następnie pielgrzymów polskich, papież zachęcił do udziału w procesjach Bożego Ciała. Życzył, by przyczyniły się one do umocnienia wiary.
Jutro przypada uroczystość Bożego Ciała. Idąc w procesji za Chrystusem, przypominaję wszystkim, że Jezus obecny w Eucharystii w swoim ciele i krwi jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Niech to spotkanie z Chrystusem przemienia wasze życie. Wam tu obecnym i uczestnikom uczestniczyć w procesie serdecznie błogosławię.
20. tegoroczna audiencja ogólna odbyła się na placu Świętego Piotra. Wśród kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów było 1000 Polaków, w tym biskup płocki Piotr Libera.
Mój pobyt w Rzymie jest związany z niedzielną kanonizacją świętego Szymona z Lipnicy, ale równocześnie chcę prosić świętego Piotra, świętych apostołów o wsparcie, wstawiennictwo u progu mojej posługi w diecezji płockiej. Chcę prosić Ojca Świętego o błogosławieństwo na tą rozpoczętą moją pracę i zarazem podziękować Ojcu Świętemu za to zaufanie, które mi okazał i posłał mnie do kościoła płockiego. Także jest to okazja, żeby też przypomnieć sobie świętego Piotra w Bazylice, moment mojej konsekracji sprzed 10 lat, bo to 10 lat równo mija. No i nabrać jakichś tych duchowych sił, energii, by potem lepiej służyć i konferencji Episkopatu Polski jako sekretarz i jako pasterz kościoła płockiego. Kilka dni zaledwie byłem w Płocku, sam oczywiście moment ingresu, bardzo radosny, bardzo podniosły, uroczysty, pięknie przygotowany. Goście, którzy przybyli na ingres spoza Płocka, no byli zachwyceni, oczarowani starożytnością tego kościoła, ale także i duchem modlitwy, który towarzyszył właśnie tej uroczystości i byli zaskoczeni bardzo takim ciepłym, serdecznym przyjęciem, jakie zgotowali biskupowi nowemu płockiemu mieszkańcy Płocka i moi po prostu diecezjanie. To było bardzo miłe, bardzo serdeczne. Oczywiście były już okazje do pierwszych kontaktów z księżmi. Z diecezji płockiej odwiedziłem Działdowo w przededniu mojego ingresu. Tam się spotkałem z księżmi z dekanatu żuromińskiego, z dekanatu mławskiego. Pomodliliśmy się w miejscu śmierci, męczeńskiej śmierci błogosławionych biskupów nowowiejskiego i wetmańskiego. Była okazja też, żeby poznać troszeczkę już kurię, współpracowników moich najbliższych w kurii, troszeczkę i siostry zakonne, ale to oczywiście to jest dopiero początek, więc mam nadzieję, że teraz po powrocie będę mógł kontynuować to wchodzenie moje w diecezji. 14 czerwca wieczorem będę święcił pierwszych księży. 15 kandydatów jest do święceń kapłańskich. Chciałbym się też oczywiście jeszcze przed święceniami spotkać z nimi i w czasie rekolekcji chciałbym z każdym chociaż chwilę zamienić kilka słów, rozmawiać z kandydatami do prezbiteratu. Przez jakiś czas jeszcze będę próbował łączyć tę funkcję ordynariusza diecezji płockiej i sekretarza. Myślę, że podołam temu wezwaniu. Płock jest niedaleko Warszawy albo Warszawa niedaleko Płocka. Struktury sekretariatu są okrzepłe. Kierowałem sekretariatem przez 9 lat, więc znam dobrze moich współpracowników, ludzie bardzo kompetentni. Rozumiemy się, można powiedzieć, w oka mgnieniu. Gdy byłaby potrzeba jakiejś bezpośredniej interwencji, oczywiście mogę przyjechać. Chciałbym zresztą tak sobie ułożyć mój program, żeby jakieś kilka dni przebywać w sekretariacie, korespondencja, spotkanie, te bieżące sprawy, żeby móc pilotować. Oczywiście mamy też, jak wiadomo, do dyspozycji pocztę elektroniczną, dzwonić, to internet, więc tu można też i tymi nowoczesnymi środkami się posługiwać. Także myślę, że to przez jakiś czas jeszcze będzie jakoś właśnie w ten sposób funkcjonować, a potem oczywiście konferencja episkopatu zadecyduje o wyborze nowego sekretarza, któremu z radością przekaże stery rządu właśnie w tej instytucji, którą jest sekretariat.
Jesteśmy chórem Stowarzyszenia Pomoc Bliźniego z siedzibą w Wołominie, który działa przy parafii świętego Józefa Robotnika. Celem naszej podróży przede wszystkim było zaśpiewanie w tych najpiękniejszych miejscach związanych z historią chrześcijaństwa. Naszą muzykę i to, co wykonujemy, chcemy też pokazać innym, żeby też innych ubogacić i my też ubogacamy się tym nawzajem.
Tomasz Guderski, wraz z moimi przyjaciółmi wpadliśmy na wspaniały pomysł, aby 25-lecie matury uświęcić właśnie wizytą w Rzymie. W stuletniej historii 4. liceum w Krakowie po raz pierwszy mieliśmy okazję uczyć się w klasie matematyczno-fizycznej, w której aż 4 naszych przyjaciół poszło do seminarium. Te 25 lat sprawiły, że każdy z nas poszedł swoją drogą, zajmuje się różnymi rzeczami, różnymi tematami, a dzisiaj możemy się spotkać i podzielić. Duch szkoły często odbija się na naszym późniejszym życiu. My mieliśmy to szczęście, że uczyliśmy się w czasach z jednej strony bardzo trudnych, ale czasach bardzo ciekawych, ponieważ trudna sytuacja w Polsce sprawiała, że pewne sprawy nas bardzo łączyły. Mieliśmy wspaniałych historyków, mieliśmy wspaniałych nauczycieli i myślę, że to, że z taką łatwością nam przyszło się dzisiaj tutaj spotkać i w ogóle taki wyjazd zaplanować, to jest również efekt tej atmosfery, jaką mieliśmy właśnie w szkole, w klasie. Bardzo miło wspominamy czasy liceum, pomimo tego, że bardzo mieliśmy wymagających nauczycieli.
Przed audiencją, gdy Benedykt XVI z samochodu pozdrawiał pielgrzymów, na placu Świętego Piotra miał miejsce drobny incydent. 27-letni Niemiec przeskoczył barierki, usiłując zbliżyć się do papieża. Zanim do tego doszło, zatrzymała go żandarmeria watykańska. Jak wyjaśnił rzecznik Stolicy Apostolskiej, w trakcie przesłuchania okazało się, że celem młodego człowieka nie był zamach na życie Ojca Świętego. Chciał on tylko zwrócić na siebie uwagę. W wyniku wyraźnych oznak niezrównoważenia umysłowego konieczna była interwencja watykańskich psychiatrów. Polecili oni hospitalizację w wyspecjalizowanej i chronionej placówce medycznej. Co za tym idzie, sprawę należy uznać za zamkniętą, stwierdził ksiądz Federico Lombardi.
W czerwcu, zgodnie z papieską intencją ogólną, modlimy się, aby Bóg miał w swej opiece marynarzy i wszystkich ludzi morza. Komentarzem do tej intencji jest dokument końcowy 21. Światowego Kongresu Duszpasterstwa Ludzi Morza.
Zwrócono w nim uwagę na negatywne skutki globalizacji. Przypominając konieczność respektowania godności człowieka, przypomniano, że to ekonomia ma służyć człowiekowi, a nie człowiek ekonomii. Ubóstwo powodowane przez globalizację, nieuwzględniającą wymogów moralnych, szczególnie uderza w ludzką godność. Duszpasterstwo ludzi morza ma nadawać ludzkie oblicze globalizacji. Winno przyczyniać się do tworzenia norm nowego porządku świata, opartego na zasadach etycznych, solidarności i nienaruszalnej godności człowieka. Duszpasterską troską trzeba objąć także rodziny marynarzy i rybaków. Służy temu rozwijanie stowarzyszeń takich rodzin. Kapelanie Duszpasterstwa Ludzi Morza winny skupiać wokół siebie portowe wspólnoty, wynieść im wsparcie duchowe i praktyczną pomoc.
Papież poleca też intencję misyjną na obecny miesiąc. Zachęca do modlitwy, aby Kościół w Afryce Północnej swą obecnością i działaniem świadczył o miłości Boga do każdego człowieka i każdego narodu. Komentarzem do tej intencji mogą być słowa, które Benedykt XVI skierował do ambasadora Algierii przy Stolicy Apostolskiej.
Papież przypomniał cierpienia, jakich w ostatnich latach doznała ludność tego północnoafrykańskiego kraju wskutek szerzącej się tam przemocy. Doprowadziła ona do głębokich podziałów narodu. Ojciec Święty zachęcił Algierczyków do wejścia na drogę narodowego pojednania. Wskazał, że tylko dzięki autentycznemu przebaczeniu będą mogli żyć znowu w zgodzie i pokoju. Trzeba wyrzec się dążenia do zemsty i zaangażować na rzecz pojednania. Umocni to więzi braterstwa i solidarności. Umiejętność przebaczania stanowi podstawę przyszłości społeczeństwa bardziej sprawiedliwego. Szczere przebaczenie to znak dojrzałości osoby. Akt przebaczenia rozbudza w człowieku to, co w nim najlepsze. Nie jest oznaką słabości, ale odważnym krokiem prowadzącym do spotkania z drugim człowiekiem.
Papież zwrócił uwagę, że leczenie ran jest procesem długotrwałym. By go prowadzić, niezbędne jest wychowywanie młodych pokoleń w duchu pojednania i sprawiedliwości. Jest to podstawowe zadanie rodzin, placówek oświatowo-wychowawczych i kościoła. Benedykt XVI zachęcił naród algierski do obrony godności i świętości ludzkiego życia oraz do rozwijania dobrych relacji muzułmańsko-chrześcijańskich. Nawiązał też do postaci i duchowości niedawno beatyfikowanego Karola de Foucault. Żył on w północnej Afryce, starając się być bratem powszechnym, bliskim wszystkim ludziom.
Przypomnijmy, że w czerwcowej intencji ogólnej Benedykt XVI zaleca modlitwę, aby Bóg miał w swej opiece marynarzy i wszystkich ludzi morza. Natomiast pamiętając o misjach, zgodnie ze wskazaniami papieża, modlimy się, aby Kościół w Afryce Północnej swą obecnością i działaniem świadczył o miłości Boga do każdego człowieka i każdego narodu.
Czarnej legendzie o milczeniu Piusa XII podczas II wojny światowej zaprzeczają dokumenty, podkreślił kardynał Tarczyzio Bertone podczas prezentacji najnowszej biografii tego papieża. W siedzibie rzymskich władz miejskich na Kapitolu przedstawiono wczoraj książkę włoskiego watykanisty z dziennika Il Giornale Andrei Torniellego. Nosi ona tytuł Pius XII Eugenio Pacelli, człowiek na tronie Piotra. Watykański sekretarz stanu przypomniał działania papieża i jego ustne wskazania w tym względzie, zwracając uwagę, że nie wydawał on pisemnych dokumentów. W czasie wojny, a także zaraz po niej, spotykało się to z wdzięcznością i uznaniem. Jednak w drugiej połowie lat 40. sytuacja się zmieniła. Rozpoczęły się sowieckie ataki na Piusa XII, podjęte też niestety przez rosyjską cerkiew prawosławną. Równocześnie papież zajął jasne, bezstronne stanowisko w sprawie państwa Izrael, domagając się uznania praw zarówno Żydów, jak i Palestyńczyków, a tego żadna ze stron nie chciała przyjąć.
Kwestia palestyńska i kwestia komunistyczna z pewnością przyczyniły się do wypaczenia opinii o papieżu, który przecież tak wiele zrobił dla ochrony najbardziej cierpiących, a zwłaszcza Żydów, wobec fanatyzmu nazistowskiego prześladowania. Negatywną opinię o Piusie XII wyrażali tylko niektórzy, bo niewątpliwie wielka masa Żydów uratowanych, którzy dzięki niemu przeżyli, darzyła go ogromną wdzięcznością. Również liczni historycy stale bronili Piusa XII. Według opinii żydowskiego prawnika Roberta Kempnera, prokuratora na procesie norymberskim, propaganda Kościoła przeciw Hitlerowi tylko przyspieszyłaby zagładę Żydów. Tym niemniej ujawniły się pozycje bardzo krytyczne. Jednak, jak sądzę, można je zneutralizować przez poważną konfrontację ze źródłami.
Watykański sekretarz stanu powołał się na szereg dokumentów, z których wiele przytacza też nowa książka Torniellego o Eugenio Pacellim. Przypomniał m.in., że w roku 1943 sekretariat stanu zwrócił się do władz okupacyjnych o zezwolenie, by znacznie zwiększyć skład ówczesnej gwardii pałacowej z myślą o ukryciu w niej grupy rzymskich Żydów zagrożonych deportacją. Kardynał Bertone przypomniał, że Pius XII jako papież nigdy nie spotkał się z Mussolinim ani z Hitlerem. Podkreślił ponadto, że to on był pod wieloma względami prekursorem Soboru Watykańskiego II. Wspomniał przygotowanie reformy liturgii oraz nacisk kładziony na rolę kobiet i ich prawa. Ponad połowa kanonizowanych przez Piusa XII i ponad 60% beatyfikowanych to kobiety.
Zanim się z Państwem pożegnamy, pragniemy przypomnieć naszym słuchaczom przebywającym w Rzymie, że jutro, w uroczystość Bożego Ciała, papież będzie przewodniczył mszy świętej i procesji eucharystycznej, początek o godzinie 19 przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.